Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 17, ścieżka 1. Noc Saowin, noc strachów i upiorów. Lepiej po chałupach siedzieć całą rodziną, przy ogniu. Całą rodziną, powtórzył Cyprian Fripp, szczerząc nagle drapieżnie zęby do kamratów. Całą rodziną, miarkujecie? Wraz z tą, co się od tygodnia przed nami chytrze po jakichś komyszach kryje. Kowalówna, domyślił się momentalnie Józ Janowic. Złoto włosa nadownisia, ty masz łeb, Fripp. Dzisiaj ją możemy w chałupie przydybać. Co, chłopy, naskoczymy na kowalową zagrodę? Choćby zaraz. Dede Vargas przeciągnął się mocno. Przed oczyma mam, powiadam wam, te kowalówne przez wieś idącą. Te cycuszki podskakujące, ten tyłeczek kręcący. Trzeba ją było już wtedy brać, nie czekać. Ale dak Silifan, głupi służbista. No, ale mnie nie masz tu Silifanta, a kowalówna w chałupie. Czeka, rozszczepiliśmy już w tej wsi sołtysa czekanem, skrzywił się Rispad. Rozpruliśmy chama, co mu w sukur zszedł. Potrzeba nam więcej trupów? Kowal i syn jego chłopy są jak dęby. Strachem ich nie weźmiemy. Trzeba ich będzie pokaleczyć, dodał spokojnie Fripp. Tylko trochę pokaleczyć, więcej nic. Kończcie piwo, sposobim się i jedziemy do wsi. Urządzimy sobie Saowin. Nadziejemy kożuchy włosem na wierzch, ryczeć będziemy i hałakować. Chamy pomyślą, że to diabły albo wichty. Weźmiemy kowalównę tu na kwaterę, czy zabawimy się po naszemu, po gemersku, urodzinki na oczach? Jedno drugiego nie wyklucza. Fripp młodszy wyjrzał w noc przez błony okna. Ależ wiuga się zaczęła psia mać, aż się topole kłonią. Ohoho, powiedział z nad kufla dziad. To nie wiatr, moi ściewy, nie wiuga to. To czarownice pędzą okrakiem na miotłach. Niektóre zasie w moździerzach i stępach ślady za sobą miotłami zamiatają. Nie wiada, gdy takowa człeku w lesie drogę przetnie i od tylca zachodzi. Nie wiada, kiedy napadnie. A zęby ona o takie ma. Dzieci ci, dziadu, czarownicami straszyć. Nie wymówcie, panie, w złą godzinę, bo jeszcze wam rzeknę, że najgroźniejsze wiedźmy, te wiedźmowego stanu hrabiny i księżne, o, te nie na miotłach, nie na ożogach, ni moździerzach jeżdżą, nie, te cwałują na swych czarnych kotach. Prawda to, albowiem w Wilię Saowin na tę jedną, jedyną noc w roku zmieniają się koty wiedźm w czarne jak smoła klacze. I biada temu, kto nocą jak kir czarną posłyszy stuk kopyt i ujrzy wiedźmę na karej klaczy. Kto się z taką wiedźmą spotka, nie odejmie się śmierci. Zakręci nim wiedźma, jak wieja listowiem, porwie w zaświaty. Gdy wrócimy, dokończysz. A dobrą, aby opowieść wykoncypuj, dziadu sakramencki, a dudy wyrychtuj. Gdy wrócimy, będzie tu hulanka. Będzie się tu tańcować i pannę kowalówne obłapiać. Co jest, Rispad? Rispad Lapointe, który wyszedł na ganek, by ulżyć pęcherzowi, wrócił biegiem, a twarz miał białą jak śnieg. Gwałtownie zagestykulował, wskazując na drzwi. Nie zdążył wykrztusić słowa. I nie było trzeba. Z podwórza donośnie zarżał koń. Karaklacz, powiedział Fripp z twarzą niemal przyklejoną do błon okna. Ta sama karaklacz. To ona. Czarownica? Falka, durniu. To jej duch. Rispad gwałtownie wciągnął powietrze. Upiór. Ona nie mogła przeżyć. Umarła i wraca upiorem. W noc Saowin. Przybędzie nocą jak kir czarną, zamamrotał dziad, przyciskając pusty kufel do brzucha. A kto się z nią spotka, nie odejmie się śmierci.
Broń, brać broń, powiedział gorączkowo Fripp. Bystro, drzwi obstawić z obu stron. Nie rozumiecie? Poszczęściło się nam. Falka nie wie o nas, zjechała tu, by się ogrzać. Mróz i głód wygnały ją z kryjówki. prosto w nasze ręce, a puszczy Kirien złotem nas obsypią. Bierzcie broń!
Skrzypnęły drzwi. Dziad zgarbił się nad blatem stołu, zmrużył oczy. Widział źle. Oczy miał stare, zrujnowane jaskrą i chronicznym zapaleniem spojówek. Do tego w karczmie było ciemnawo i dymno. Dziad ledwo widział więc szczupłą postać, która wkroczyła do izby z sieni, ubrana w kubrak z piżmaczych skórek, nosząca kaptur i szal zasłaniający twarz. Słuch natomiast dziad miał dobry. Słyszał cichy okrzyk jednej ze służebnych dziewek, stuk sabotów drugiej, półgłośne przekleństwo karczmarza. Słyszał zgrzyt mieczów w pochwach i cichy, zjadliwy głos Cypriana Frippa.
Mamy cię, Falka. Nie spodziewałaś się nas tu, co?
Spodziewałam się, usłyszał dziad i zadygotał na dźwięk tego głosu. Zobaczył ruch szczupłej postaci, usłyszał westchnienia zgrozy, zduszony krzyk którejś z dziewek. Nie mógł widzieć, że nazywana Falką dziewczyna zdjęła kaptur i szal. Nie mógł widzieć szkaradnie oszpeconej twarzy i oczu, umalowanych dookoła barwiczką z sadzy i tłuszczu, tak, że wyglądały jak oczy demona. Nie jestem Falką, powiedziała dziewczyna. Dziad znowu zobaczył jej szybki, rozmazany ruch, widział, jak coś płomieniście zalśniło w świetle kaganków. Jestem Ciri, z Kaer Morhen. Jestem wiedźminką. Przyszłam tu, by zabijać. Dziad, który w swym życiu widział niejedną karczemną bijatykę, miał wypracowany sposób na uniknięcie obrażeń. Dał nura pod stół, skulił się i mocno uczepił stołowych nóg. Z tej pozycji widzieć już rzecz jasna niczego nie mógł. I wcale nie chciał. Kurczowo dzierżył się stołu, a stół jeździł już po izbie wraz z pozostałymi meblami wśród stuku, trzasku i chrupu, łomotu ciężko obutych stóp, przekleństw, krzyków, stęknięć i szczęku stali. Dziewka służebna wrzeszczała przeraźliwie, bez przerwy. Na stół ktoś runął, przesuwając mebel wraz z uczepionym dziadem. Zwalił się obok na podłogę. Dziad zaryczał, czując jak bryzga na niego gorąca krew. Dede Vargas, ten, który zrazu chciał go wypędzić, dziad poznał go po mosiężnych guzach na kubraku. Skrzeczał makabrycznie, rzucał się, tryskał krwią, tłukł wokół siebie rękoma. Jeden z bezładnych ciosów trafił dziada prosto w oko. Dziad przestał już widzieć cokolwiek. Wrzeszcząca dziewka służebna zachłysnęła się, ucichła, wzięła wdech i zaczęła wrzeszczeć znowu w cokolwiek wyższej tonacji. Ktoś z hukiem rymnął na podłogę. Znowu po świeżo wymytej sośninie desek podłogi rozbryznęła się krew. Dziad nie poznał, że tym, który właśnie umierał, był Rispat Lapointe, cięty przez Ciri w bok szyi. Nie widział, jak Ciri wykręciła piruet tuż przed nosami Frippa i Janowica, jak przeszła przez ich zastawy jak cień, jak szary dym. Janowic wywinął się za nią szybkim, miękkim, kocim zwrotem. Był wprawnym szermierzem. Pewnie stając na prawą stopę, uderzył długą, wyciągniętą primą, mierząc w twarz dziewczyny, wprost w jej paskudną bliznę. Musiał trafić. Nie trafił. Zasłonić się nie zdążył. Ciała go z wypadu, z bliska, oburącz przez pierś i brzuch. I od razu odskoczyła, zawirowała, uchodząc przed ciosem Frippa, chlasnęła zgiętego Janowica po szyi. Janowic wyrżnął czołem o ławę. Fripp przeskoczył nad ławą i trupem, uderzył zamaszyście. Ciri sparowała ukośnie, wywinęła pół piruet i krótko cięła go w bok nad biodrem. Fripp zatoczył się, runął na stół, łapiąc równowagę odruchowo wyciągnął przed siebie rękę. Gdy oparł dłoń o blat, Ciri szybkim ciosem odrąbała mu ją. Fripp podniósł sikający krwią kikut, przyjrzał mu się w skupieniu, potem popatrzył na leżącą na stole dłoń. I nagle upadł. Gwałtownie, z rozmachem, siadł zadkiem na podłodze. Zupełnie jak gdyby pośliznął się na mydle. Siedząc, zaryczał, a potem zaczął wyć dzikim, wysokim, przeciągłym, wilczym wyciem. Skurczony pod stołem, zalany krwią dziad słyszał, jak przez chwilę trwał ten upiorny duet. wrzeszcząca monotonnie dziewka służebna i spazmatycznie wyjący Fripp. Dziewka umilkła pierwsza, kończąc wrzask nieludzkim, dławiącym się skrzekiem. Fripp po prostu ucichł. — Mamo — powiedział nagle całkiem wyraźnie i przytomnie. — Mamusiu, jak to tak, jak to? Co mi jest? — Umierasz — powiedziała oszpecona dziewczyna. Dziadowi resztka włosów stanęła sztorcem na głowie. By powstrzymać dzwonienie zębów, zacisnął je na rękawie sukmany. Cyprian Fripp młodszy wydał z siebie odgłos, jak gdyby coś z trudem przełykał. Więcej odgłosów już nie wydawał. Żadnych. Było zupełnie cicho.
— Coś ty uczyniła! — zajęczał w ciszy karczmarz. — Coś ty uczyniła, dziewczyno!
— Jestem wiedźminką. Zabijam potwory.
— Powieszą nas! Wieś i karczmę spalą!
— Zabijam potwory — powtórzyła, a w jej głosie nagle zjawiło się coś jakby zdziwienie. Jakby wahanie, niepewność. Karczmarz zajęczał, zastękał i zaszlochał. Dziad powoli wylazł spod stołu, odsuwając się od trupa Dede Vargasa, od jego ohydnie rozrąbanej twarzy.
— Na czarnej klaczy jedziesz — wymamrotał. — Nocą czarną jak kir, ślady za sobą zamiatasz.
Dziewczyna odwróciła się, spojrzała na niego. Twarz już zdążyła okręcić szalem. Znad szala patrzyły obramowane czarnymi kręgami oczy upiorzycy.
— Kto się z tobą spotka? — wybełkotał dziad. — Ten już nie odejmie się śmierci, boś ty sama jest śmiercią.
Dziewczyna patrzyła na niego. Długo i dość obojętnie. — Masz rację — powiedziała wreszcie. Gdzieś na bagnach, daleko, ale znacznie bliżej niż poprzednio, po raz wtóry rozbrzmiało zawodzące wycie Banshee. Wysogota leżał na podłodze, na którą osunął się, gdy wstawał z łóżka. Z przerażeniem stwierdził, że nie może wstać. Jego serce tłukło się, podjeżdżało pod gardło, dławiło. Wiedział już. Czyją śmierć zwiastuje nocny krzyk elfiego widma. A życie było piękne, pomyślał. Mimo wszystko.
Bogowie, wyszeptał, nie wierzę w was, ale jeśli jednak istniejecie...
Potworny ból eksplodował mu nagle w piersi, za mostkiem. Gdzieś na bagnach, daleko, ale znacznie bliżej niż poprzednio, Banshee zaskowyczała dziko po raz trzeci.
Jeśli istniejecie, miejcie w opiece wiedźminkę na szlaku.
Mam wielkie ślepia, by cię dobrze widzieć, zawrzasnęło żelazne wilczysko. Mam wielkie łapy, by cię nimi schwycić i objąć. Wszystko mam wielkie, wszystko. Zaraz się o tym przekonasz dowodnie.
A czemu tak dziwnie mi się przypatrujesz, mała dziewczynko? Czemu nie odpowiadasz? Wiedźminka uśmiechnęła się. Mam dla ciebie niespodziankę. Florence Delanois, niespodzianka z tomu Bajki i klechdy. Rozdział 11. Adeptki stały przed arcykapłanką nieruchomo, wyprężone jak struny, spięte, nieme, pobladłe lekko. Były gotowe do drogi, przygotowane w najdrobniejszych detalach. Męskie, szare podróżne stroje, ciepłe, ale nieograniczające ruchów kożuszki, wygodne elfie buty. Włosy ostrzyżone tak, by łatwo było je utrzymać w ładzie i czystości, w obozach i podczas przemarszów, aby nie zawadzały w pracy. Spakowane tobołki, malutkie, zawierające tylko żywność na drogę i niezbędne wyposażenie. Resztę miała im dać armia. Armia, do której się zaciągnęły. Twarze obu dziewcząt były spokojne. Pozornie. Triss Merigold widziała, że obydwom leciutko drżą dłonie i wargi. Wiatr szarpnął gołymi gałęziami drzew świątynnego parku, popędził po płytach dziedzińca zbutwiałe liście. Niebo było granatowe. Śnieżyca wisiała w powietrzu. Czuło się ją. Nenneke przerwała milczenie. Macie już przydział? Ja nie, bąknęła Jurnejt. Na razie będę na Hibernie w obozie pod Wyzimą. Komisarz od werbunku mówił, że wiosną staną tam oddziały kondotierów z północy. Mam być felczerką w którymś z tych oddziałów. A ja, uśmiechnęła się blado Iola II, mam już przydział do chirurgii polowej, do pana Milo van der Becka. Żebyście mi tylko wstydu nie przyniosły, Nenneke obdarzyła obie adeptki groźnym spojrzeniem, żebyście nie zhańbiły mnie, świątyni i imienia wielkiej Melitele. Na pewno nie, matko. I uważać mi na siebie. Tak, matko. Będziecie przy rannych padać z nóg. Nie zaznacie snu. Będziecie się bać, będziecie wątpić, patrząc na ból i śmierć. A wtedy łatwo sięga się po narkotyk albo środek podniecający. Ostrożnie z tym. Wiemy, matko. Wojna. Strach, mord i krew. Arcykapłanka przewierciła obie wzrokiem. To także rozluźnienie obyczajów, a dla niektórych nadto silny afrodyzjak. Jak na was zadziała, smarkule, w tej chwili nie wiecie i wiedzieć nie możecie. Proszę uważać mi i z tym. Jeśli zaś już dojdzie, co do czego brać środki zapobiegawcze. Gdyby mimo tego, któraś wpadła w kłopoty, wtedy z daleka od pokątnych znachorów i wsiowych babek poszukać świątyni, a najlepiej czarodziejki. Wiemy, matko. To wszystko. Teraz możecie podejść po błogosławieństwo. Kolejno kładła im dłonie na głowach, kolejno obejmowała i całowała. Ernate pociągnęła nosem. Iola II zwyczajnie rozbeczała się. Nenneke, choć samej nieco bardziej niż zwykle błyszczało oko, parsknęła. Bez scen, bez scen, powiedziała na pozór gniewnie i ostro. Idziecie na zwyczajną wojnę. Stamtąd się wraca. Brać manatki i do widzenia. Do widzenia, matko. Szły szparko ku bramie świątynnej. Nie oglądały się. Odprowadzali je wzrokiem arcykapłanka Nenneke, czarodziejka Triss Merigold i pisarczyk Jare. Ten ostatni natrętnym pochrząkiwaniem zwrócił na siebie uwagę. O co chodzi? Nenneke pokosiła na niego oczy. Im zezwoliłaś, wybuchnął z goryczą chłopiec. Im, dziewczynom, zezwoliłaś się zaciągnąć. A ja? Dlaczego mnie nie wolno? Mam nadal przewracać zakurzone pergaminy tu za tymi murami? Nie jestem kaleką ani tchórzem. To srom dla mnie siedzieć w świątyni, gdy nawet dziewczyny... Te dziewczyny, przerwała arcykapłanka, całe swoje młode życie... Uczyły się leczenia i uzdrawiania, opieki nad chorymi i rannymi. Idą na wojnę. Nie z patriotyzmu czy z żądzy przygód, lecz dlatego, że tam bez liku będzie rannych i chorych. Huk roboty, dniem i nocą. Ernate i Iola, Myrha, Katie, Prun, Debra i inne dziewczęta to wkład świątyni w tę wojnę. Świątynia, jako część społeczności, spłaca społeczności dług. Daje armii i wojnie swój wkład. Fachowe specjalistki. Rozumiesz to, Jare? Specjalistki, nie mięso na rzeź. Wszyscy wstępują do wojska, tylko tchórze zostają w domu. Opowiadasz głupstwa, Jare, powiedziała ostro Triss. Niczego nie zrozumiałeś. Ja chcę iść na wojnę, głos chłopca załamał się. Chcę ratować Ciri. Proszę, powiedziała drwiąco Nenneke. Błędny rycerz chce ruszyć na ratunek damie swego serca. Na białym koniu. Zamilkła pod spojrzeniem czarodziejki. Dosyć mi zresztą o tym, Jare, zgromiła chłopca spojrzeniem. Powiedziałam, nie pozwalam. Wracaj do ksiąg. Ucz się. Twoja przyszłość to nauka. Chodź, Triss, nie trwońmy czasu. Na rozłożonym przed ołtarzem płótnie leżał kościany grzebień, tani pierścionek, książka w podniszczonej oprawie, sprana błękitna szarfa. Schylona nad przedmiotami klęczała Iola pierwsza, kapłanka o wieszczych zdolnościach. Nie spiesz się, Iola, uprzedziła stojąca obok Nenneke. Koncentruj się powoli. Nie chcemy błyskotliwego proroctwa, nie chcemy enigmy o tysiącu rozwiązań. Chcemy obrazu, jasnego obrazu. Weź aurę z tych przedmiotów, one należały do Ciri. Ciri ich dotykała. Weź aurę powoli, nie ma pośpiechu. Na zewnątrz wyła wichura i kłębiła się kurniawa. Dachy i podwórzec świątyni szybko pokrywał śnieg. Był 19 dzień listopada, pełnia księżyca. Jestem gotowa, matko, powiedziała swym melodyjnym głosem Iola pierwsza. Zaczynaj. Jedną chwilę. Tris podniosła się z ławy jak pchnięta sprężyną, zrzuciła z ramion futro z szynszyli. Jedną chwilę, Nenneke. Chcę wejść w trans razem z nią. To nie jest bezpieczne. Wiem, ale ja chcę widzieć własnymi oczyma. Jestem jej to winna, Ciri. Ja tę dziewczynę kocham jak młodszą siostrę. Kedwin uratowała mi życie, sama ryzykując głową. Głos czarodziejki załamał się nagle. Zupełnie jak Jarre, pokręciła głową arcykapłanka. Biec na ratunek, na oślep, na złamanie karku, nie wiedząc dokąd i po co. Ale Jarre to naiwny chłopaczek. Ty jesteś dojrzałą i mądrą, jakoby magiczką. Powinnaś wiedzieć, że wchodząc w trans nie pomożesz Ciri, a sobie możesz zaszkodzić. Chcę wejść w trans razem z Iolą, powtórzyła Tris, gryząc wargi. Pozwól mi, Nenneke. Zresztą, czym ryzykuję? Atakiem epilepsji? Nawet gdyby, wyciągniesz mnie z tego przecież. Ryzykujesz, powiedziała wolno Nenneke, że zobaczysz to, czego nie powinnaś widzieć. Wzgórze, pomyślała z przerażeniem Tris. Wzgórze Sodden, na którym kiedyś umarłam. Na którym mnie pochowano i wykuto moje imię na nagrobnym obelisku. Wzgórze i grób, które kiedyś upomną się o mnie. Wiem to. Już mi to kiedyś wyprorokowano. Ja już podjęłam decyzję, powiedziała zimno i wyniośle, wstając i oburącz odrzucając na kark swoje piękne włosy. Zaczynajmy. Nenneke uklękła. Oparła czoło o złożone razem dłonie. Zaczynajmy, powiedziała cicho. Przygotuj się, Iola. Klęknij obok mnie, Tris. Weź Iolę za rękę. Na zewnątrz była noc. Wyła wieja. Sypało śniegiem. Na południu Hen za górami Emil w Mettinie, w krainie zwanej Sto Jeziory, w miejscu oddalonym od miasta Elander i świątyni Melitele o 500 mil lotem wrony, koszmar senny gwałtownie zbudził rybaka Gostę. Przebudzony Gosta za nic nie mógł przypomnieć sobie treści snu. Ale dziwny niepokój długo nie pozwalał mu usnąć. Każdy znający swe rzemiosło rybak wie, że jeśli łowić okonia, to tylko na pierwszym lodzie. Zima tegoroczna, choć niespodziewanie wczesna, płatała figle, a kapryśna była jak ładna i mająca powodzenie dziewucha. Pierwszym mrozem i śnieżycą zaskoczyła wrednie, jak zbój z zasadzki, na początku listopada, tuż po Saowin, wtedy, gdy nikt jeszcze śniegów i mrozów się nie spodziewał. A roboty było huk. Już koło połowy listopada zeszkliło jeziora cieniutką taflą, która już zdawałoby się ciężar człeka uniesie, gdy zima kapryśnica ustąpiła nagle, a wróciła jesień, lunął deszcz, a rozmytą przezeń taflę pogruchotał, zepchnął pod brzegi i roztopił ciepły południowy wiatr. Ki diabeł, dziwowali się włościanie, być zimie czy nie być? Nie minęły 3 dni, zima wróciła. Tym razem obyło się bez śniegu, bez kurniawy, za to mróz ścisnął jak kowal obcęgami. Aż zatrzeszczało. Ociekające wodą okapy dachów W ciągu jednej nocy wyszczerzyły się ostrymi zębami sopli, a zaskoczone kaczki o mało nie przymarzły do kaczych bajorek. A jeziora Miltrachta westchnęły i stanęły lodem. Gosta odczekał jeszcze dzień dla pewności. Potem ściągnął ze strychu skrzynkę z rzemieniem do noszenia na ramieniu, w której miał rybackie przyrządy. Porządnie wypchał buty słomą, wdział kożuch, wziął pierzchnię, worek i pospieszył na jezioro. Wiadomo, jak na okonia, to najlepiej na pierwszym lodzie. Lód był mocny. Trochę się pod człowiekiem uginał, trochę trzeszczał, ale trzymał. Gosta doszedł na ploso, wybił pierzchnią przerębel, siadł na skrzynce, rozmotał linkę z końskiego włosia, przytwierdzoną do krótkiego modrzewiowego pręta, doczepił cynową rybkę z hakiem, zapuścił do wody. Pierwszy okoń, półłokciowy, capnął przynętę, zanim jeszcze opadła i napięła linkę. Nie minęła godzina, a dookoła przerębla leżało więcej niż pół setki zielonych, pręgowatych ryb z czerwonymi jak krew płetwami. Gosta miał więcej okoni niż potrzebował, ale rybacka euforia nie pozwalała mu zaprzestać łowienia. Ryby, koniec końców, zawsze mógł rozdać sąsiadom. Usłyszał przeciągłe prychnięcie. Uniósł głowę znad przerębla. Na brzegu jeziora stał piękny, czarny koń. Para buchała mu z nozdrzy. Jeździec w futerku z piżmaków miał twarz zasłoniętą szalem. Gosta przełknął ślinę. Na ucieczkę było za późno. W cichości ducha liczył jednak, że jeździec nie odważy się wjechać koniem na cienki lód. Wciąż machinalnie poruszał wędką. Kolejny okoń targnął linkę. Rybak wyciągnął go, odczepił, rzucił na lód. Kątem oka widział, jak jeździec zeskakuje z kulbaki, zarzuca wodzę na bezlistny krzak i idzie ku niemu, ostrożnie stąpając po śliskiej tafli. Okoń trzepał się na lodzie, prężył kolczastą płetwę, ruszał skrzelami. Gosta wstał, schylił się po pierzchnię, w razie potrzeby mogącą służyć jako broń. Bez obaw. To była dziewczyna. Teraz, gdy zdjęła szal z twarzy, widział jej twarz, ze szpeconą, paskudną blizną. Na plecach miała miecz. Widział rękojeść, pięknej roboty, wystającą z nadramienia. — Nie zrobię ci nic złego — powiedziała cicho. — Chcę tylko o drogę zapytać. — Akurat — pomyślał gosta. — Już ci teraz, w zimie, w mróz. A kto wędruje czy podróżuje? Zbój tylko. Albo wywołaniec. Ta kraina to Miltrachta. Ano, bąknął patrząc w przerębel w czarną wodę. Miltrachta, ale my mówimy sto jeziory. A jezioro Tarnmira, wiesz o takim? Wszyscy wiedzą, spojrzał na dziewczynę przestraszony. Chocia my je tu zowiem bezdno. Zaklęte jezioro, okrutna głębia, świtezianki tam uj żywią, ludzi topią. I upiory mieszkają w starożytnych, zaklętych rozwalinach. Widział, jak jej zielone oczy zabłysły. Są tam ruiny? Wieża może? Jaka tam wieża? Nie zdołał powstrzymać parsknięcia. Kamień na kamieniu, kamieniem przywalony, zielskiem zarośnięty. Kupa gruzu. Wieża jaskółki. Taśma 17. Koniec ścieżki pierwszej.